Wracamy do studia Łukaszenkowski. Witam Państwa ponownie na antenie Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM i w internecie na www.wnet.fm. Głęboki wdech, bo teraz trzeba nam będzie wskoczyć w meandry polityki europejskiej. Naszym gościem Dariusz Matuszak, ekspert Warsaw Enterprise Institute, a przede wszystkim tygodnik sieci i portal w polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Słyszymy się dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl. / Radio Wnet. Wszystkim Państwu, którzy tworzycie, współtworzycie i także aktywnie działacie w społeczności Radio Wnet, bardzo serdecznie dziękuję, bo to dzięki Państwu wszyscy możemy działać, mogą wszyscy Państwo słuchać i odsłuchiwać naszych audycji. Panie redaktorze, obiecywałem wir wydarzeń w Unii Europejskiej, to pana najpierw zaskoczę informacją, bo to informacja z ostatnich minut. Jest projekt Komisji Europejskiej dotyczący liberalizacji handlu z Ukrainą. Zawiera mechanizm ochronny na wypadek zakłóceń na rynku Unii Europejskiej lub jednego państwa. Nie znamy jeszcze szczegółów, trzeba by się w to wczytać, no ale widać, że jest ta decyzja, że do połowy roku przyszłego towary i usługi będą mogły być realizowane przez Ukrainę na wspólnym rynku. No i co? Unia Europejska przyciąga Ukrainę. Jakie tego będą konsekwencje?
No nie wiem, jakie będą konsekwencje. Być może rolnicy w zachodniej Europie będą coraz jeszcze bardziej zdeterminowani do kontynuowania tych protestów, bo przecież nic się tam nie zakończyło. Niby w Niemczech obiecano utrzymanie tych dodatków na paliwa rolnicze i niby trochę się uspokoiło, ale we Francji, w Belgii ono nadal wyżej. Jednym z powodów jest oczywiście to, że rynek europejski jest zalewany towarami z Ukrainy. Ja rozumiem, o ile trzeba pomagać walczącemu narodowi, no to jednak ta polityka powinna być jakoś spójna i przynajmniej normy żywieniowe, które są tak drastyczne dla producentów żywności w Europie, no powinny być także zachowywane w przypadku tej żywności importowanej z Ukrainy. A zdaje się, że tak nie jest, że po prostu niedozwolone substancje w tych produktach się znajdują.
Panie redaktorze, to jest jedna część i ta umowa, otwarcie na produkty, szczególnie produkty rolne z Ukrainy, a z drugiej strony Unia Europejska proceduje swoje własne ustawodawstwo, swoją własną walkę ze zmianami klimatycznymi, walkę, która coraz częściej dotyka nie tylko już przemysł i energetykę, ale także rolnictwo, a nawet zwykłych mieszkańców za chwilę dotknie. Nie tylko kwestia samochodów, które robią się głośno, ale także kwestia domów, mieszkań, kosztów energii, kosztów ogrzewania, możliwości także montowania konkretnych instalacji grzewczych i opłat. Jak ktoś ma kocioł nie tylko na węgiel, na gaz również, to zapłaci podatek od CO2, który spali we własnym kotle. To też są pomysły, które się całkiem niedługo mogą zrealizować w konkretne kwoty. To jak to połączyć? Z jednej strony rolnicy z Ukrainy, których takie normy w ogóle nie dotyczą, mogą importować niemalże dowoli na rynek europejski. Za czym jak ten mechanizm będzie zapisany, tego blokowania ewentualnego, a rolnik europejski jest pod coraz większym pręgierzem, ma coraz większy ciężar polityki klimatycznej, które Unia Europejska na tego rolnika w Europie nakłada.
No nie wiem, proszę pana, ja jestem wyznawcą teorii spiskowych, odkąd one się zaczęły sprawdzać, a mamy taką rzeczywistość, że im bardziej nieprawdopodobna teoria spiskowa, tym szybciej się ona się sprawdza i polityka Unii jest schizofreniczna, paranoiczna. Z jednej strony chronią rynek, z drugiej strony rolny. Z drugiej strony wpuszczają choćby produkty ukraińskie, ale tak naprawdę to przecież nie chodzi o w znacznej mierze nie chodzi o ochronę ukraińskich farmerów, tylko o wielkie korporacje, bo to one
Panie redaktorze, tutaj głos gdzieś nam zanika. Musiałby pan redaktor stanąć w takim miejscu, gdzie ten głos by do nas docierał najlepiej. Przy oknie jest ciut lepiej. No to jeszcze raz, że europejscy farmerzy, bo tutaj głos i teorie spiskowe. To jaka jest ta teoria, która się ostatnio sprawdza, teoria spiskowa?
Ja może spiskowo-psychiatryczna. To znaczy Unia jest pogrążona w jakiejś swoistej schizofrenii. Paranoi. Z jednej strony chroni rynek, z drugiej strony dopuszcza towary z Ukrainy poza wszelkimi normami, więc to się jakby nie składa, a to, co odróżnia może rolnictwo ukraińskie, jest jeszcze to, że tam mamy prawdziwy przemysł rolny w tym sensie upraw, czyli te ziemie należą do gigantycznych korporacji międzynarodowych, nie tak jak jest jeszcze w Europie, bo firmy produkujące żywność, tak, to są wielkie korporacje, natomiast uprawiają ją, czyli tą najcięższą pracę na ziemi, przy zwierzętach i tak dalej, no wykonują farmerzy i oni są jakby... oni są w tej chwili prześladowani przez Unię Europejską. To zmierza wszystko ku jakiejś jednej wielkiej katastrofie. No proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony wie pan, jaki kraj jest największym producentem kawy czy czekolady? To są Niemcy. To są Niemcy. Czyli sprowadza się tam.
Ale z tego, co ja pamiętam, to w Niemczech kakaowiec nie rośnie.
Tak, nie rośnie, no właśnie na tym cała polityka unijna, to czemna zresztą on polega, że sprowadza się tylko i wyłącznie surowiec, bo gdyby na miejscu gdzieś w Ameryce Południowej czy w Afryce przerabiano ten surowiec, czyli to ziarno i wysyłano w uszlachetnionej postaci, no to cła są tak wysokie, że jest to kompletnie nieopłacalne, więc sprowadza się surowiec, eksploatuje się, utrzymuje się tam w biedzie tę Afrykę, żeby tam za pół darmo ten surowiec produkowała, a w Europie dokonuje się uszlachetniania i Niemcy, Szwajcarzy, no głównie Niemcy, tak, no bo mówimy o Unii, przerabiają to i są największymi producentami kawy i czekolady na świecie. A z drugiej strony niszczy się własne rolnictwo. No, bo to są problemy i także i społeczne, bo na przykład we Francji farmerzy stoją przed jakimiś rozpaczliwymi wyborami, mianowicie no choćby upadają gospodarstwa, choćby z tego powodu, że nie ma kto ich przejmować, tak? Nie ma kobiet na francuskich wsiach, nikt nie chce tam zostawać, więc jacyś są jeszcze ostatni niedobitki, jacyś szaleńcy niemal, którzy decydują się po prostu na tak trudny los, na tak wykonywać tak trudny zawód, a jednocześnie jakby niezbędny. W Europie się wydaje, Unii się wydaje, że po prostu wszystko będzie sprowadzane gdzieś z zagranicy albo produkowane w sposób przemysłowy, no na jakiś sztuczne białko, sztuczna roślinność na jakichś plantacjach, nie wiem, skonstruowanych sztucznie.
I to będzie już forma jakiegoś przemysłu. No dobrze, ale skoro Unia Europejska ma taki plan, to jak rozumiem, rolnicy słusznie protestują, bo są pierwszą grupą, której Unia Europejska będzie chciała się w jakiś sposób pozbyć.
No są to zarżnięcia, no to prowadzi, no proszę zauważyć, no w ubiegłym roku były ogromne protesty rolników holenderskich. W tym roku na ulicę wyszli Niemcy, wyszli Francuzi, którzy chcą zablokować cały Paryż, wyszli Belgowie, Polacy, Grecy. No, czyli jakiś realny problem rzeczywiście jest, jeśli weźmie pan pod uwagę na te wszystkie opłaty, ograniczenia administracyjne. No we Francji na przykład jedną działkę można podzielić na 5 klas, na 5 jakichś klas wedle uprawnień do uprawy. Tak? No, robota administracyjna, taka biurokratyczna, francuskim farmerom zajmuje około 30% czasu. No to jest absurdalne. No to jest absurdalne. I są takie pomysły od dawna. No, premier Irlandii już dawno zapowiedział, że wyrżnięte zostanie bydło w Irlandii. W Nowej Zelandii chce się wyrżnąć owce, no bo tam to pogłowie tych owiec jest największe na świecie. Szef WHO mówi, że rolnictwo odpowiada za 30% gazów cieplarnianych, więc trzeba je ograniczyć. No mamy do czynienia z szaleństwem.
To jest szaleństwo, które ma swój konkretny koniec, czyli brak albo ograniczenie rolnictwa w Europie. Pytanie tylko...
Ja wrócę do teorii spiskowej. No jeżeli, ja wierzę głęboko w to, że jest plan taki, żeby hodować sztucznie białko w fabrykach. No Bill Gates ma takie fabryki na przykład. Są wielkie firmy jak Beyond Meat, która zresztą fatalnie sobie radzi, a które zajmują się produkowaniem sztucznego mięsa. Białko będzie produkowane z jakichś tam owadów, no i ani się spostrzeżemy, a po prostu ono zostanie wprowadzone, czyli będziemy mieli, będziemy dostawali odpowiednią liczbę kalorii, jakieś tam zestawy tych składników, żeby to się wszystko spinało, żebyśmy mogli funkcjonować czyli skład tego jedzenia tam będzie policzony. Tyle węglowodanów, białka, czegoś tam, jakichś pierwiastków tego i owego. No i w takiej postaci będziemy to dostawać. Jeżeli w Szwecji grillować nie można, no to no to wszystko można wymyślić. No i zniszczą. To za tym idzie zniszczenie też całej kultury, bo przecież jedzenie to nie jest tylko dostarczanie kalorii i składników podtrzymujących życie organizmu, tylko cała wielka kultura. No cała wielka kultura. I gotowania, i biesiadowania, i no wszystko jest. Literatura, muzyka do tego, prawda, poezja, obrazy, no to wszystko ma jakby zniknąć. To jest antycywilizacyjne. To jest antycywilizacyjne. Niech wyrżną jeszcze wszystkie antylopy w Afryce, bo przecież one też produkują metan.
CO2. Prawda? Ostatnio dowiedzieliśmy się, że bobry produkują dużo metanu poprzez swoją działalność budowania tam, więc też nie wiem, jaki los czeka. Ale bobry, oby nie był to los tragiczny.
No, panie redaktorze, no proszę sobie wyobrazić, że ktoś panu kilka lat temu mówi, że na bydłu będą zakładane specjalne takie worki od przodu i od tyłu, żeby się te gazy tam w nich gromadziły, tak, żeby nie mogły tak swobodnie ich przodem i tyłem wypuszczać. Uwierzyłby pan to, powiedziałby pan, że jakiś wariat wymyślił, prawda? A nie, a to się okazuje, że to jest rzeczywistość, w której zaczynamy żyć, albo ktoś próbuje dokonać genetycznej modyfikacji bydła, żeby wiatrów nie waliło. No, wie pan. Nie uwierzyłby pan 7 lat temu,
a teraz tak się dzieje. Opowiadał. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie są też pomysły, żeby domy nie mogły być ogrzewane już nie tylko węglem, ale i gazem. Właśnie gaz to akurat paliwo przyjemne, które smogu nie powoduje, ale też od roku 27 ma być zakazane. Zobaczymy, jak będzie, bo z Komisji Europejskiej odszedł dyrektor pracujący w biurze jeszcze Fransa Timmermansa. Podobno Musk, taki urzędniczy Musk pakietu Fit for 55, i ten pakiet w tej chwili jest ośrocony. Franz Timmermans odszedł, jego dyrektor generalny też odszedł. No i w tej chwili komisja została z tym pakietem, jak Himmelsbach z angielskim, nie bardzo wiadomo, co zrobić. Autorzy się ewakuowali z Brukseli do swoich rodzimych krajów i tam próbują robić karierę. Więc zobaczymy, jak to z tym Zielonym Ładem i z tym pakietem Fit for 55 właściwie będzie. Na razie politycznie pakiet jest śrotą. A my rozmawialiśmy z Dariuszem Matuszakiem, dziennikarzem, ekspertem, tygodnik sieci Portal w Polityce, ale także Warsaw Enterprise Institute. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ta rozmowa była możliwa tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. To takie teorie nieprawomyślne tylko dzięki tym, którzy mają pewną odwagę zaangażować się w budowanie niezależnych mediów, wolnych mediów, w budowanie Radia Wnet, gdzie jest przestrzeń do dyskutowania o nawet najbardziej drażliwych dla establishmentu, przeważnie lewicowo-liberalnego establishmentu, tematów. Bardzo dziękuję pani Beacie i pani Katarzynie, ale także panu Jackowi, panu Andrzejowi oraz jednemu z patronów, którego nazwy nie wymówię, bo się potknę z 3 razy, to złożona nazwa, ale tak czy inaczej wszystkim tym z 5 najnowszych patronów, ale także tych, którzy są z nami od dłuższego czasu. Dziękuję, że współtworzycie państwo na Radio Wnet, na patronite.pl/radiownet, że wzięliście państwo ster we własne ręce na rynku medialnym. A propos steru, przypominamy, że już w najbliższy piątek rejs na Wyspy Kokosowe. Mamy jeszcze 42 miejsca na taki wyjątkowy bilet. To nie jest ranga kapitana, ani marynarza, ani bosmana na naszej żółtej łodzi podwodnej. To jest pasażer. Jest taka możliwość. Będą wiadomości także z Wysp Kokosowych, więc zapraszam. Będzie ciekawie. A teraz już kończymy Kurier Samopołudnie. Czas na serwis informacyjny.